Kulisy, historia, odsłaniamy kolejne rzeczy, które dzieją się w tle historii, którą oglądamy. Dzisiaj moim gościem jest pan dyrektor Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Witam panie dyrektorze.
Witam serdecznie, kłaniam się.
Panie dyrektorze, w Federacji Rosyjskiej pojawiają się znowu kolejne informacje, kolejne doniesienia o tym, że w Polsce w jakikolwiek sposób narusza się cześć dotyczącą cmentarzy żołnierzy Armii Czerwonej, którzy tu przetaczali się przez Polskę, idąc na Berlin. A może zacznijmy od takich konkretów, od takich szczegółów. Ile tych cmentarzy w Polsce jest?
Według danych, które posiadamy, które gromadzimy w Biurze Upamiętnienia Walki i Męczeństwa, one pochodzą z terenu, czyli od wojewodów, z urzędów wojewódzkich, także z ewidencji, którą sami tworzymy. Cmentarzy, czy inaczej, miejsc pochówku żołnierzy Armii Czerwonej z okresu II wojny światowej w Polsce jest 705. I mówimy tutaj o pojedynczych czy wyodrębnionych obiektach, one mogą mieć różną skalę i to skrajnie różną, bo mówimy o pojedynczych grobach na jakichś małych cmentarzykach parafialnych, które są liczone jako jednostka w tej ewidencji, ale także jednostką w tej ewidencji jest na przykład cmentarz mauzoleum żołnierzy w Warszawie przy ulicy Żwirki Wigury. Odrębną jednostką ewidencyjną jest cmentarz w Braniewie, gdzie jest ponad 30 tysięcy pochowanych poległych żołnierzy Armii Czerwonej. Także w sumie tych obiektów jest 705 i jeżeli chodzi o liczbę pochowanych żołnierzy, to też jest pewnie w dużym zaokrągleniu i taka nieweryfikowalna liczba 600 tysięcy poległych w walkach na terenie Polski i ponad 700 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zmarli w niemieckich obozach jenieckich na terenie Polski i na tych cmentarzach poobozowych są pochowani, czyli no tutaj ponad 1 300 000 czerwonoarmistów.
W 2015 roku burmistrz Pieniężna, pan Kazimierz Kiedo, podjął taką decyzję o likwidacji miejscowego pomnika generała Czernichowskiego. No, historia taka, można bardziej powiedzieć, brutalnych mordów ówczesnych żołnierzy na tych terenach, zwłaszcza, że przed wojną były te tereny Prus Wschodnich. No, tam Armia Radziecka, cudzysłów, wyzwalając te tereny, nie patyczkowała się z miejscową ludnością. Rzeczywiście ten pomnik stał przy wjeździe do miasta, został zlikwidowany, no i wtedy była też duża debata, spora reakcja też MSZ-u Federacji Rosyjskiej. I zaczęto mówić o tym, że nie w Polsce się likwiduje pomniki osób, które no, w odbiorze Polaków często były po prostu zbrodniarzami, tylko zaczęto mówić o tym, że likwiduje się cmentarze. Czy w Polsce zlikwidowano jakikolwiek cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej?
Nie ma żadnego systemowego działania władz polskich zmierzającego do likwidacji grobów czy cmentarzy żołnierzy Armii Czerwonej. Jeżeli zdarzają się dewastacje, jakieś chuligańskie wybryki na cmentarzach i dochodzi do uszkodzeń tych obiektów, to natychmiast stosowne władze, administracja wojewódzka, ale też i samorządowa podejmuje działania, żeby te szkody naprawić, żeby zgłaszać te wydarzenia organom ścigania. Jest to oczywiście przestępstwo, więc podejmowane są kroki, żeby sprawców takich niegodnych działań ujawnić i ukarać. Tutaj nie ma żadnego, wbrew tej narracji rosyjskiej, systemowego działania przeciwko grobom czy miejscom spoczynku żołnierzy Armii Czerwonej.
Wspomniał pan wcześniej, na początku naszej rozmowy, o cmentarzu w Braniewie. Rzeczywiście, będąc w Pieniężnie, tam realizując reportaż na temat tego, co dzieje się w ogóle w Pieniężnie, odwiedziłem ten cmentarz z kamerą, pamiętam, w Braniewie. Rzeczywiście to jest ogromny cmentarz, bardzo dobrze utrzymany. Na kim spoczywa koszt utrzymywania tych cmentarzy?
Jest to zadanie rządowe, jest to zadanie państwa. Rząd Rzeczpospolitej podpisał z rządem Federacji Rosyjskiej umowę o wzajemnej opiece nad miejscami pamięci i spoczynku ofiar wojen i represji totalitarnych. Tutaj jest różnica w interpretacji między nami a stroną rosyjską, która uważa, że ta umowa obowiązuje również, jeżeli chodzi o pomniki, o symboliczną pamiętnienie. Z naszego punktu widzenia dotyczy to tylko miejsc pochówku, cmentarzy, grobów wojennych. I właśnie, jeżeli mówimy o grobach wojennych, to to jest kategoria prawna, która została wprowadzona jeszcze w czasach II Rzeczpospolitej. I szczęśliwie do dzisiaj obowiązuje. 28 marca 1933 roku weszła w życie ustawa o grobach i cmentarzach wojennych, która gwarantuje opiekę i ochronę prawną państwa polskiego dla wszystkich grobów żołnierzy, którzy zginęli, polegli na terenie Polski. To niezależnie od ich narodowości, wyznania, przynależności do formacji, do armii. Także jest to ochrona, którą państwo polskie zapewnia także grobom wrogów, agresorów. Ale jest to no, taki piękny, humanitarny akt prawa, który pokazuje, że z szacunkiem odnosimy się do ludzkich szczątków, do grobu. Tak? Nie jest on w żaden sposób naruszany, nie stanowi przedmiotu jakichś działań politycznych, jakiejś zemsty po śmierci na wrogach. Grób w Polsce, to wynika z naszej tradycji, z naszej kultury, jest otaczany szacunkiem i jest nienaruszalny. Tak to wygląda, więc państwo polskie gwarantuje nienaruszalność grobów i cmentarzy Armii Czerwonej i łoży no, dosyć poważne środki na ich utrzymanie bieżące, czyli to jest sprzątanie, pielęgnacja, remonty, jeżeli jest taka konieczność. Tutaj przykładowe dane z 2019 roku z budżetu państwa wydano na ten cel 4 200 000 zł, tak mniej więcej. To zwykle, jak pamiętam, z takich zestawień statystycznych, w ogólnych kosztach utrzymania grobów wojennych na terenie Polski, groby i cmentarze Armii Czerwonej to jest mniej więcej 1/3 kosztów rocznie.
Czy pan jako osoba, która od wielu, wielu lat się tym zajmuje, ma swoje przypuszczenia, dlaczego raz po raz ta sprawa w ogóle jest przez Rosjan podnoszona? Bo tu się często miesza te porządki. Likwidacja pomników i likwidacja cmentarzy.
Jest to oczywiście element polityki realizowanej przez władze Federacji Rosyjskiej. To jest też może kwestia tego, jak pojmujemy szacunek właśnie wobec poległych. Doskonałym przykładem tego była właśnie sytuacja w Pieniężnie, kiedy po demontażu pomnika generała Czerniachowskiego strona rosyjska zorganizowała tam taki wiec właśnie protestu przeciwko tym działaniom władz samorządowych. Jeszcze wtedy nie było ustawy dekomunizacyjnej. To były niezależne, jakby autonomiczne działania władz samorządowych. No, przyjechał tam ambasador, przyjechał gubernator obwodu kaliningradzkiego, parę autokarów oczywiście ściągnięto z obwodu kaliningradzkiego, takich tam powiedzmy aktywistów, tak, którzy protestowali przeciwko tym działaniom. I po odegraniu tego teatrum specyficznego w świetle kamer przy pomniku wszyscy się rozjechali i nikt nie zadał sobie trudu, żeby pójść do miasta w Pieniężnie, na miejscowy cmentarz, gdzie jest kwatera żołnierzy Armii Czerwonej. Czyli oni byli nieistotni. Tutaj rozgrywano pewien spektakl polityczny, propagandowy. I niestety my się często z tym spotykamy, że pomimo tych bardzo wzniosłych i górnolotnych sformułowań ze strony rosyjskiej albo bardzo ciężkich zarzutów o bezczeszczenie, o profanację grobów, o niszczenie, te groby w niewielkim stopniu tak naprawdę są istotą rzeczy. Istotą rzeczy jest propaganda i utrzymanie, można powiedzieć, swojej strefy wpływów, takich ideologicznych na szczęście tylko, ale taką funkcję pełniły te pomniki tak zwanej wdzięczności, braterstwa broni, wyzwolenia i tak dalej. To był element indoktrynacji, element też będący dowodem dominacji sowieckiej nad Polską. Tak? Nie bez powodu te pomniki stawiano w centrach miast. One miały być tym najbardziej istotnym, wizualnym dowodem na to, kto tak naprawdę tutaj rządzi.
Wspomniał Pan o ustawie dekomunizacyjnej, a jaki jest ten, znaczy ile tych pomników, jeśli chodzi o pomniki upamiętniające bądź dowódców Armii Sowieckiej, bądź samą Armię Sowiecką jeszcze pozostało? Takie mieliśmy najgłośniejsze te demontaże, no to wspomniane w 2015 roku sytuacja w Pieniężnie. No, pamiętamy taki akt symboliczny obalenia czy zniszczenia pomnika, który miał miejsce w Warszawie, jeśli chodzi o Feliksa Dzierżyńskiego na obecnym Placu Bankowym, to jeszcze był listopad 89 roku. Nowa Huta, pomnik Lenina, też 89 rok, albo początek 90 w tej chwili, dokładnie nie pamiętam. A ile tych pomników jeszcze, czasami no mówię, zbrodniarzy sowieckich zostało w Polsce?
Zaczynaliśmy z poziomu około 300 pomników, które jeszcze w przestrzeni publicznej po 90 roku pozostały, bo trzeba podkreślić, że ta pierwsza fala usuwania tych niechcianych pamiątek komunistycznych ruszyła zaraz po zmianach ustrojowych. Ona została później bardzo sprawnie i szybko wyhamowana pod takimi hasłami, że to jest historia, zostawmy ją historykom, patrzmy w przyszłość, liczy się rozwój i tak dalej. I zahamowano ten naturalny proces pozbywania się tego niechcianego dziedzictwa. No to wróciło oczywiście, kiedy znalazło się narzędzie, systemowe narzędzie prawne w postaci ustawy. W tej chwili to są pojedyncze obiekty, które jeszcze pozostały. One są niestety często dosyć też trudne do usunięcia, bo wiążą się z działaniami różnego rodzaju stowarzyszeń lokalnych, których proweniencja czy motywacja też budzi wiele zastrzeżeń, takich obrońców właśnie pomników Armii Czerwonej. Takim przykładem jest pomnik nad Odrą w Mikolinie, gigantyczny monument, który zresztą też mówi o całkowitym fałszu historycznym, bo on upamiętnia rzekomo jakieś setki tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli w tej operacji forsowania Odry, co oczywiście nie jest prawdą, tak? No, ale to jest właśnie jeden z takich bardziej prestiżowych obiektów realizowanych, co trzeba podkreślić, w pierwszych latach jeszcze przez specjalne wydzielone jednostki Armii Czerwonej. No, pierwsze pomniki w Polsce to Armia Czerwona sama sobie budowała, tak? Później to zadanie scedowano już polskim władzom komunistycznym. Zresztą Rosjanie podchodzą do tej ustawy i do tych działań władz polskich, jakby one były antyrosyjskie, tak, w swoim założeniu, w swojej intencji. Tak nie jest. Te pomniki Armii Czerwonej są tylko częścią całego zasobu właśnie tego dziedzictwa komunistycznego, którego się pozbywamy z przestrzeni publicznej. Jest masa pomników polskich komunistów, organizacji partyjnych powiązanych z władzą komunistyczną i tak dalej, działaczy, tych bohaterów, tak, ruchu komunistycznego, to też usuwamy. To nie jest działanie skierowane tylko i wyłącznie przeciwko pamięci o Armii Czerwonej. Tak? No, państwo polskie tą pamięć o poległych żołnierzach realizuje w inny sposób, właśnie troszcząc się o groby.
A czy były takie sytuacje zaskakujące, jeśli chodzi o usuwanie pomników sowieckich?
Tak, to rzeczywiście można kilka takich ciekawych przykładów tutaj przywołać. Może zacznę od tego, że powiedziałem, że nie było systemowego usuwania cmentarzy jako takich. Rzeczywiście były przypadki pojedyncze, kiedy trzeba było dokonać na przykład ekshumacji jakiegoś grobu czy przeniesienia jakiejś kwatery z przyczyn czysto obiektywnych, bo na przykład wchodziło to w kolizję z jakąś inwestycją celu publicznego, inwestycje drogowe i tak dalej. I takie działania zawsze były zgodnie z tą umową polsko-rosyjską podejmowane w porozumieniu za wiedzą strony rosyjskiej i przeniesienie pochówku było dokonywane z szacunkiem należnym szczątkom ludzkim. Zwykle te pochówki przenoszono na wcześniej przygotowane, wyznaczone kwatery na innych cmentarzach. Natomiast takim kuriozalnym przypadkiem była ekshumacja w 2009 roku cmentarza wojennego w Kostrzyniu nad Odrą, na terenie twierdzy Kostrzyn, która jest na wyspie na Odrze, na bastionie Król, wysuniętym dziele obronnym w kierunku Berlina akurat, bastion w kierunku zachodnim wysunięty. Tam władze rosyjskie, jeszcze wojskowe, uznały, że będzie to idealne miejsce, żeby stworzyć taki honorowy cmentarz wojenny dla swoich żołnierzy. Przewidziano, że pochowanych tam będzie 264 żołnierzy, z czego 52 w indywidualnych grobach, pozostałych 212 w mogile zbiorowej. Przygotowano ten cmentarz, urządzono groby, umieszczono tablice zbiorcze z nazwiskami tych pochowanych w mogile zbiorowej. Jeszcze, żeby dodać efektu na jakby iglicy tego bastionu, wzniesiono wielki obelisk, a jeszcze u stóp tego obelisku na taki balkoniku, nazwijmy to, ustawiono armatę. To też jest ciekawy zawsze element wielu cmentarzy wojennych Armii Czerwonej, że tam są elementy uzbrojenia, sprzęt wojskowy, jako taka dekoracja. No i ten cmentarz sobie funkcjonował od właściwie 40 lat do 2009, kiedy podjęto decyzję o jego przeniesieniu, co wynikało z stanu samego bastionu, który pod wpływem właśnie tej budowli zaczął pękać i osuwać się do Odry. To ewidentnie groziło katastrofą budowlaną, cały cmentarz by zjechał po prostu do wody, nie można było na to pozwolić, więc Rosjanie zgodzili się na przeniesienie tego cmentarza, rozpoczęły się prace ekshumacyjne i co się okazało? Po zdjęciu warstwy ziemi, po rozebraniu nagrobków okazało się, że jest tam pusto. Był to cmentarz atrapa, tak? Nikogo tam nie pochowano, nie było żadnych pochówków z tych ujawnionych poprzez nagrobki. Znaleziono tam szczątki tylko jednego żołnierza Armii Czerwonej, który był zupełnie bezwładnie pochowany, nie w jakimś porządku. Czyli widać było, że to było działanie czysto propagandowe. Iluzja, tak? Potiomkinowski cmentarz. I to pokazuje właśnie, z jaką ostrożnością należy podchodzić do tych wszystkich zestawień, statystyk, wykazów pochowanych. Nikt tego nie zweryfikuje w tej chwili, jeżeli mamy cmentarze, na których leży kilkanaście tysięcy wedle ewidencji. My tego nie sprawdzimy przecież metodami archeologicznymi, ale takie przypadki każą podchodzić z ostrożnością do tych statystyk. Jeżeli chodzi o pomniki, to niestety też jakąś taką makabryczną manierą było chowanie szczątków poległych pod pomnikami symbolicznymi de facto, pomimo że w tych miejscowościach były cmentarze wojenne, były kwatery wojenne na cmentarzach istniejących, czyli było gdzie pochować poległych, a jednak zdecydowano się, żeby dokonywać pochówków pod pomnikami. Czasami było to ujawniane, czyli mieliśmy taki przykład w Nowym Sączu, gdzie przez lata trwała batalia o usunięcie pomnika wdzięczności czy wyzwolenia. Strona rosyjska broniła tego pomnika ze względu na to, że w jego sąsiedztwie pochowano 6 poległych żołnierzy. Ale w Nowym Sączu jest cmentarz wojenny Armii Czerwonej. Oni powinni trafić na ten cmentarz, a nie być pochowanym przy ulicy tak naprawdę. Więc tutaj udało się też te groby przenieść ostatecznie na cmentarz. W Targardzie Szczecińskim z kolei przy też już zdemontowanej kolumnie zwycięstwa też były informacje ze strony rosyjskiej, że tam w otoczeniu tego monumentu są groby poległych żołnierzy. Dwukrotnie podejmowano próby archeologiczne odnalezienia tych grobów, bo tam nie było żadnych nagrobków. Zdejmowano chodnik, przekopywano trawniki wokoło, nie trafiono na żadne pochówki, także znowu była to jakaś tam fikcja. Z kolei w Kołobrzegu w czasie demontażu pomnika właśnie wyzwolenia czy braterstwa broni w fundamentach natrafiono na szczątki, tylko po analizie archeologicznej okazało się, że nie są to żołnierze Armii Czerwonej, tylko żołnierze polscy i Niemcy, którzy zginęli w ciężkich walkach o Kołobrzeg wiosną 1945 roku. Czyli wrzucono tam jakiekolwiek szczątki albo Nie wiem, dlaczego akurat uznano, że na jakimś leju po bombie, w którym wrzucono ciała poległych, postawi się pomnik. I ten pomnik był przebudowywany. On powstał bardzo wcześnie, zaraz po zakończeniu walk. I później w latach chyba 60. był przebudowywany. I w czasie tej przebudowy trafiono na te szczątki, zniszczono w ogóle je, przemieszano, ale nie zadano sobie trudu, żeby je na przykład jednak już przenieść na cmentarz tyle lat po wojnie, tylko po prostu postawiono na nich nowy, lepszy, większy pomnik. I dopiero w ostatnich latach przy rozbiórce pomnika ostatecznie przeniesiono je na cmentarz. Także tak wygląda w praktyce ten komunistyczny, sowiecki szacunek dla poległych żołnierzy.
Panie doktorze, jak się patrzy na tą lokację, również już byłą część tych pomników, czy to nie jest tak, że te takie największe obeliska, takie najbardziej rażące czasami tą przestrzeń publiczną, czy najbardziej w takich najbardziej wyrazistych miejscach stojące gdzieś w centrach miast, czy tak jak w przypadku wspomnianego pieniężna przy wjeździe do miasta, czy one nie dotyczyły tak zwanych głównie ziemi odzyskanych?
To na pewno był ważny element takiego oswojenia i opanowania tej nowej przestrzeni, takiego właśnie piętna tej dominacji komunistycznej. Tam należało pokazać, kto rządzi, temu służyły te pomniki. Zresztą teraz w czasie tych dyskusji nad procesem dekomunizacji ze strony obrońców tych pomników często słyszymy argument, że my na ziemiach zachodnich usuwamy polskie pamiątki, tak? Że przecież to są ziemie niemieckie, gdzie cała ta tradycja, całe dziedzictwo, tak? To jest pozostałość niemiecka i my w tej chwili, usuwając te pomniki komunistyczne, jakby ogałacamy z polskości te ziemie i zostawiamy je znowu tylko w tym obszarze wpływów kulturowych, historycznych niemieckich. To jest jakaś aberracja, bo jak można traktować te niechciane, narzucone siłą obiekty jako właśnie jakieś polskie dziedzictwo? To nie jest nasze dziedzictwo, to jest coś obcego, co obcego nam, obcego tym ziemiom, tak? I próba obrony tego i konserwowania tych obiektów ideologicznych czysto, no, służy wszystkiemu, ale nie podkreślaniu jakiejś polskości tych odzyskanych ziem, czy dzisiejszych ziem zachodnich Polski. Jeżeli jest taka intencja i taka potrzeba, to oczywiście my bardzo chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy związane z faktycznie upamiętnianiem wydarzeń ważnych dla Polski, z upamiętnianiem zasłużonych Polaków, których nie brakuje na tych ziemiach. Nie musimy się podpierać tymi postsowieckimi obiektami.
Czyli tak podsumowując i z tego, co rozumiem, co pan dyrektor powiedział, czyli można traktować tą całą walkę o te pomniki ze strony Federacji Rosyjskiej, że jednak w ramach polityki Federacji Rosyjskiej tak zwana Wielka Wojna Ojczyźniana jest ciągle ważnym składnikiem elementu polityki historycznej Federacji Rosyjskiej.
Zdecydowanie tak. Jest to fundament, to tożsamość, jakieś spoiwo, które jest ważne dla rosyjskiego społeczeństwa. Oczywiście dodatkowo jeszcze umiejętnie wykorzystywane przez władze rosyjskie. To, jak właśnie temat jest sprzedawany wewnątrz Rosji na potrzeby zwykłych Rosjan, no to właśnie pokazuje. Władze rosyjskie doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wygląda system opieki prawnej w Polsce nad cmentarzami wojennymi, jak to jest obwarowane zapisami ustawowymi i tak dalej, że tu nie ma żadnego zagrożenia, żadnego ryzyka dla przyszłości trwania tych cmentarzy, ale sprzedawane jest to wewnątrz Rosji jako właśnie atak na groby żołnierzy. To często, jak uda się przebić, a nie jest to łatwe, z taką informacją do Rosjan, to oni otwierają oczy ze zdumienia. No jak to? Przecież tutaj wedle wizji, którą im się przekazuje, to spychacze jeżdżą po cmentarzach Armii Czerwonej, są niszczone, dewastowane, a tymczasem prawda jest zupełnie inna. 2 lata temu mieliśmy organizowane przez MSZ nasz takie wizyty studyjne grup dziennikarzy z Białorusi, z Rosji. Ja z częścią tych dziennikarzy objeżdżałem na Mazowsze, pokazując cmentarze i w Warszawie, w Białobrzegach, w Pułtusku. I oni byli zaskoczeni. No pytanie, na ile później mogli uczciwie i rzetelnie przekazać tą wiedzę, ale byli zaskoczeni tym, jak te cmentarze wyglądają, jak wygląda ten system państwowej opieki nad tymi obiektami. Oskarżenia o niszczenie grobów, pochówków są zupełnie absurdalne. Zresztą takim ciekawym zjawiskiem, to też nie wszyscy sobie uświadamiają, są tragiczne losy Polaków w szeregach Armii Czerwonej. I niewiele osób wie, że około 100 tysięcy Polaków zostało wcielonych po 17 września 1939 roku do Armii Czerwonej. Oni nie trafili do Ludowego Wojska Polskiego, nie trafili do Berlinga. Oni trafili po prostu do jednostek frontowych Armii Czerwonej i ginęli po prostu tak, jak i pozostali ich koledzy w ciężkich walkach z Niemcami. Czasami na cmentarzach Armii Czerwonej w Polsce możemy znaleźć tabliczki przywożone przez rodziny, które chcą w tej masie ofiar, w tej masie poległych jednak tego swojego syna, dziadka, ojca upamiętnić. Tak? To są nieformalne działania, ale takie wzruszające. I oczywiście te tabliczki, które oni przywożą ze sobą do Polski i tam gdzieś montują na tych cmentarzach, są zachowywane. Chociażby w Pułtusku, o którym wspomniałem, na cmentarzu, gdzie leży 16,5 tysiąca poległych, mamy taką tabliczkę ze zdjęciem żołnierza w polskim mundurze, w rogatywce. Skąd on się tam wziął? Młody chłopak w polskim mundurze. No był to człowiek z wschodnich terenów Polski, który służył w Wojsku Polskim II Rzeczpospolitej, tak? Czyli odbył służbę zasadniczą i z pamiątką z tej służby było zdjęcie, pewnie jedyne zdjęcie, jakim rodzina dysponowała, tak? I ona teraz, rodzina przyjechała i umieściła to zdjęcie właśnie na tym grobie, tak? Czyli żołnierz w polskim mundurze na cmentarzu Armii Czerwonej z 1944 roku.
Będziemy jeszcze wracali do tego tematu, a także do tematu upamiętnień polskich bohaterów, tak w Polsce, jak i na tak zwanych dawnych Kresach. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę panu dyrektorowi Adamowi Siwkowi.
Dziękuję bardzo.
Dyrektorowi Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Do usłyszenia, mówi Rafał Dudkiewicz.